i z niego wypływają kolejne. I zobaczmy, że to czwarte przykazanie, co naturalnie rozumiemy, ono jest szczególnie skierowane do dzieci. A każdy z nas przecież jest dzieckiem, każdy z nas ma rodziców. I ono też określa tą relację do ojca i matki, która ze wszystkich jest najbardziej powszechna. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że są osoby, które nie znają swoich rodziców, którzy je utracili bądź nigdy nie poznali z różnych przyczyn życiowych, losowych, czy poznają. To jest bardzo trudne. Z takimi osobami nieraz też spotykamy się, rozmawiam i wiedzą, że mają ojca i trudno pokochać taką osobę, która mnie zostawiła, nie była w momentach najbardziej mi potrzebnych, która opuściła mamę, czy tatę, opuściła żona. Różne są sytuacje. I teraz jak dochodzić do miłości? To proces, który trwa długo, który nie ma łatwych rozwiązań, pytań, które dzisiaj nie odpowiemy, ale też z doświadczenia wielu osób jest możliwe. Mogę cenić za to, że dał mi życie, ale być też szczery i prawy i znać to, co mnie boli. Zobaczmy, że to przykazanie też jest związane z tymi, jak nam podaje katechizm, związkami pokrewieństwa z innymi członkami rodziny, bo no, naturalne jest, że okazywanie właśnie miłości, czci, wdzięczności jest związane z dziadkami, ze starszymi, tyle doświadczamy od nich dobra, a więc, ale też obejmuje te obowiązki nam dobrze znane względem uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą i kierują, dosłownie tak nam katechizm to przedstawia. I widzimy, że jest ta relacja, która jest bardzo ważna. Bez czci, bez miłości, bez dążenia do wspólnego dobra nic się nie osiągnie. I często przenosimy te nasze relacje na inne sytuacje naszego życia i one kuleją i nieraz zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Ale to przykazanie również wskazuje na obowiązki i obejmuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub drugą wspólnotą osób. Mówiliśmy o tym szerzej przy wstępie naszej katechezy, kiedy rozważaliśmy samo rozumienie rodziny, zagrożenia i też relacji właściwych. I ta nagroda, która jest związana z tym przykazaniem, czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie, no zapewnia, jest przykazaniem, które zawiera w sobie, które Bóg tak przedstawił dla człowieka z tą formą nagrody, przez zachowywanie tego przykazania jest związana nagroda. I będą też związane owoce duchowe przede wszystkim owoc pokoju, sprawiedliwości, pomyślności. Natomiast niezachowywanie przynosi wielkie szkody i wspólnotom, i osobom ludzkim. Tak ważne jest to poszanowanie rodziców starszych. I często to widzimy, kiedy rodzice do końca pochylają się nad swoimi, dzieci pochylają się nad swoimi rodzicami, przyjmują do domu całe swoje nieraz życie ustawiają tylko, by zapewnić opiekę, by jakoś podzielić swoje obowiązki małżeńskie, pracy i do końca pragną towarzyszyć, spłacając ten wielki, ogromny dług wdzięczności i miłości, jaki uzyskali. Jest to sprawa trudna, bo wiemy, że choroba też i starość nieraz zmienia człowieka. Nieraz ten człowiek już do końca sam nie wie, w jakiej sferze i perspektywie się porusza, sam do końca przez zaćmienie, ciemności swojego umysłu nie wie, może nie rozpoznawać, ale ciągle ta miłość, zobaczmy, się nie zmienia. Ona jest ciągle stała. By pamiętać o tym, dzięki komu żyjemy. To początek tego przykazania, które będziemy rozważali jeszcze na naszych kolejnych katechezach. Oczywiście zapraszam Państwa do telefonów, do pytań, może do swojej refleksji. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 100 lub 536 600 200. Zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Prosimy bardzo, halo?
Halo, niech będzie Pan w Chrystus.
Na wieki.
Moje nazwisko Orzechowska. Ja chciałam się zapytać ojczulka. Po prostu
ojca.
Jak można się kochać za rodziców i brać z nich wzorów, jak one po prostu uczyli nas do złego. Sami żyli na cudzołóstwie, bo mój ojciec miał ślubną żonę, to zostawił, wziął sobie drugą, naszą mamę i ma z nim 8 dzieci i te dzieci wszystkie są pomarnowane, okaleczone. Jak się można na takich rodziców dać im szacunek? Ich nie wyzywamy, ale człowiek, jak im prawdę mówi o cudzołóstwie, to one szał dostawali, jak uwagi im coś zwracał.
Dobrze, dziękuję pani, spróbujemy odpowiedzieć. No pytanie też ważne, bo tak gdzieś w tej katechezie też wybrzmiało to, że nieraz zdarzą się takie sytuacje, które nas stawiają z takimi pytaniami. Możemy się dziwić, możemy się nie dziwić, ale jest to rzeczywiście trudne, kiedy nie zauważamy, że niestety w naszych rodzicach nie możemy znaleźć wzoru moralności, wiary, oparcia, przykładu, czynów. Też, no, jak na to patrzeć? Na pewno pytanie podstawowe i ktoś powie, no cóż, znowu to samo odpowiedź. Nie, no. Modlitwa nawet za tych, których czynów nie pochwalamy, nawet jeżeli to są rodzice, jest konieczna, dlatego że Pan Jezus mówi nieustannie, módlcie się za siebie nawzajem, za waszych przyjaciół i nieprzyjaciół. I tutaj też musimy ofiarować Bogu modlitwę za nich, dlatego że sprawa się rozgrywa o ich nawrócenie. Jeżeli ja mam taką refleksję, jeżeli dzięki Bożej pomocy i innych ludzi doszedłem do takiego, a nie innego poziomu mojego życia moralnego, mojej wiary, ona się rozwinęła, umocniła, mimo że nie miałem przykładu z domu, z rodziców, to jednak tym bardziej ja przecież nie mogę dopuścić do sytuacji, że oni przez swoje życie, no, będą potępieni, bo sami się wykluczą od Boga, odłączą. Tym bardziej muszę się za nich modlić, polecać dobremu Bogu. Mój szacunek? Szacunek jest związany z tym, że dali mi życie, że mimo wszystko oni weszli w ten plan Boży, nawet jeżeli wiele z niego nie rozumieli i ich czyny nie odbiegały, nie były zgodne z Ewangelią, ich życie nie było świadectwem. Ale Pan Bóg, no, jednak życie dostałem bez ich udziału. W takiej konkretnej sytuacji byłoby to niemożliwe. Oczywiście Bóg nie jest ograniczony niczym, ale to też, to się rodzi na pewno, jeżeli w sobie nie spróbuję walczyć z moją jakąś niechęcią, nienawiścią, jeżeli nie zobaczę w nich grzeszników, którzy pragną nawrócenia, albo którzy o tym nawet nie wiedzą, i w mojej modlitwie gorliwej i czynach będę ją zanosił, to tak mogę budować. Ja nie muszę od razu wielkich jakby deklaracji składać, ale ja mogę kochać przez moją modlitwę, mój szacunek, tak jak do każdego człowieka, zobaczmy, do każdego człowieka ten szacunek jest. I my nieraz mamy z tym problem, z miłości, z tymi, którzy są wprost nieprzyjaciółmi, albo którzy jakby nie zasługują swoimi czynami na takie traktowanie. To jest dla nas też próba naszej wiary, bo Pan Jezus mówi, módlcie się nieustannie za siebie nawzajem. Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł, powiada apostoł. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, ale miłujcie też rodziców. I to jest oczywiście sztuka w takiej sytuacji. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria Szczemeszna się kłania.
Witamy Pani Mario.
Serdecznie dziękuję za piękną katechezę. Rano próbowałam się dodzwonić, się nie dodzwoniłam, ale teraz Pan Bóg mi tak pomógł, że się dodzwoniłam.
Cieszymy.
I chciałabym powiedzieć, że Bogu codziennie dziękuję za moich kochanych rodziców, że mnie wychowali po katolicku, że nauczyli mnie modlitwy i nauczyli mnie tego, żeby wszystkie sprawy, jakiekolwiek sprawy, bo życie jest życiem i każdy ma jakieś problemy, ja również w domu swoim mam problemy, ale wszystko Bogu ofiarować, dzień przy dniu Bogu ofiarować i wtedy Pan Bóg wszystko rozwiąże i pomożesz żyć. I ja za nich dziękuję Bogu, no, że mnie wychowali, tyle trudów włożyli, bo na gospodarstwie się chowaliśmy, to wiadomo, że to pracy dużo i mama już nie była w takim... A jeszcze chciałam powiedzieć to, że miałam takie szczęście, że byłam przy śmierci mamy, przy śmierci taty. I za to też Bogu dziękuję, że mogłam być i całować ich ręce i dziękować za to, że mnie wychowali po katolicku. I że w ogóle byli na tym świecie i żyją ze mną tak, jakby byli nadal, chociaż są już, mam nadzieję, u Pana Boga tam. A ja udowiałam teraz i też mam kłopoty z dziećmi, no ale jakoś sobie muszę też poradzić i codzienna Eucharystia mi pomaga żyć po prostu. Za wszystko dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Mario, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem dziękujemy za to świadectwo też miłości do swoich rodziców i myślę, że piękny też... Piękny również ten pasus o byciu przy śmierci. Oczywiście to się odbija. Jest to chwila trudna dla człowieka. Chwila, którą przeżywamy bardzo intymnie, bardzo wewnętrznie, ale też jest lekcją miłości i pokory, która nam pokazuje, dokąd zmierzamy i pokazuje, jak życie dopełnia się w człowieku i jak w tym momencie przejścia dziecko, a więc krew z krwi, towarzyszy przy przejściu na tamten świat. A później rodzice, wierzymy, że idą do nieba, że wypraszają swoim życiem to niebo osiągnęli przez swoje wybory, a jeżeli nie, to zanosimy za nich prośby, aby dopełniło się to przez czyściec i chwałę nieba, a później oni nam towarzyszą w modlitwie, w stawiennictwie, w tym wszystkim, aby nas również do Boga przyprowadzić. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć tak, że modlić się trzeba do końca życia. No i oczywiście szanować swoich rodziców, jeśli jeszcze żyją i po śmierci też się modlić za nich. I chciałabym powiedzieć jeszcze o Ewangelii życia, tak jak Jan Paweł II nam przekazał. Jak również nasi Polacy wielcy, no niedawno Roman Dmowski, który jest tylko mile widziany w Radiu Maryja, się go słyszy, ale również jego rówieśnicy. Chciałabym powiedzieć, tak Jacek Malczewski, wielki polski malarz, rówieśnik prawie Dmowskiego, namalował obraz Polonia. Polonia to znaczy Polska. I cóż on namalował? Nie dwóch mężczyzn, nie dwie kobiety, ale piękną kobietę, matkę Polkę z dwojgiem dzieci. I to jest zaduma nad tym, że tak się kształtowała Polska, właśnie tak przez pokolenia i nadal tak poprzez to, że jest matka i ojciec. w życiu. No to tyle chciałabym powiedzieć. Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani, Bóg zapłać. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I myślę, że jeszcze jeden telefon możemy odebrać. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Więc na temat tych trudnych przypadków, kiedy rzeczywiście nam trudno kochać rodziców, więc tutaj no, trzeba to, że tak powiem, sobie jasno uświadomić, że przykazanie nie zawiera żadnego aneksu, że jeśli rodzice byli niedobrzy, że mamy ich nie kochać, więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Pomocą może być to, że każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Rodzice tutaj w wymienionym przypadku no, byli cudzołożnikami, ale przecież Jezus mówi, jeśli ktoś z nas jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. To po pierwsze, teraz skoro to przykazanie jest tak ważne, że Pan Bóg je stawia od razu po przykazaniach dotyczących Jego osoby, to znaczy jest to chyba z tego względu ważne, bo rodzice są pierwszymi nauczycielami dziecka i są pierwszymi osobami, które nam Pana Boga przybliżają, a więc również Jego miłość. Jeśli tego zabrakło, to ten niedostatek może się ciągnąć przez całe życie. I w tym momencie nasze wrażliwe serce, czujne oko, jako powiedzmy wspólnoty katolickiej, powinno nam podpowiadać, że ten obowiązek spoczywa na nas, że tą miłością należy obdarowywać właśnie w takich sytuacjach, kiedy my to zauważymy. I jest to tak, że powiedzmy to jest bardzo widoczne, bo osoba, która ma niedostatki właśnie miłości, ona jest taka, że no tak, może być agresywna, może być na przykład taka wstawiająca się w oczy, tak jakby chciała podkreślić swoje istnienie, upomina się o coś. I po prostu no, powinniśmy mieć ten, powiedzmy, dar rozeznania ze strony Ducha Świętego, który nam podpowie. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj nasz prymas tysiąclecia, on takie słowa powiedział, że zaraz po Bogu najbardziej kocha ojczyznę. No i teraz się zastanawiałem, czy to jest nadużycie. Myślę, że nie, bo to przykazanie właśnie również uwzględnia miłość ojczyzny i to nie było żadnym przestępstwem w stosunku do rodziców, bo wiadomo, że jeśli on kochał ojczyznę, to nic nie uchybiało to miłości do jego rodziców. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam Panie Pawle. Dziękujemy również za to dopowiedzenie, za tą refleksję. Jest godzina 17:50. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za telefony, za tą też Waszą refleksję, za katechezę. Jutro kolejny punkt z katechizmu. Dalej będziemy rozważać tą treść czwartego przykazania.
Ty już czekasz na oklaski, a to zaledwie pierwszy akt. Chylę głowę przed twym blaskiem, lecz jak zachować taki blask? Nie zakładaj nowej maski, to grzech zasłaniać taką twarz. Piękno jest jak zamek z piasku, a ty ocean w oczach masz. Więcej weny, więcej wiary, nadal warto mierzyć siły na zamiary. Więcej wiary, więcej weny, bo nie zgodzi się ze sceny.
Szanowni Państwo, początek nowego roku sprzyja snuciu profetycznych wizji i prognoz, tym bardziej, że i w rządzie mamy ruchy kadrowe. Oto pan Paweł Graś przestał być rzecznikiem rządu, bo został sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej, zaś rzecznikiem rządu została posągowa posłanka Kidawa-Błońska. Jak powiada poeta, zachodzi w um z podgornym kolą, co to wszystko mogłoby znaczyć. Czy na przykład to, że pana premiera Tuska odtąd rano i wieczorem będzie nakręcała pani posłanka Kidawa-Błońska, podczas gdy pan Paweł Graś będzie odtąd rano i wieczorem nakręcał dygnitarzy Platformy Obywatelskiej drobniejszego płazu? Odpowiedź na takie pytania przekracza możliwości umysłu ludzkiego, a tu jeszcze, jakby tego było mało, izraelski Kneset 27 stycznia wyznaczył sobie rendezvous w dawnym obozie zagłady w Oświęcimiu. Ponieważ nie słychać, by rząd polski zaprosił izraelski parlament do odbycia bezprecedensowej sesji na terytorium innego państwa, to też może być sygnałem jakichś zasadniczych zmian w położeniu naszego nieszczęśliwego kraju. W tej sytuacji jesteśmy skazani na domysły, a skoro już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie i śmiało się domyślajmy. Ja oczywiście nawet nie śmiem się domyślać, kto będzie odtąd rano i wieczorem nakręcał pana premiera Tuska, żeby ćwierkał z właściwego klucza, ale w ramach snucia prognoz spróbuję przedstawić istotne elementy sytuacji gospodarczej naszego nieszczęśliwego kraju, bo ruchy kadrowe owszem są ważne, ale tamte sprawy wydają się jednak ważniejsze od kotłowaniny naszych umiłowanych przywódców. Głównym czynnikiem determinującym sytuację gospodarczą naszego nieszczęśliwego kraju jest ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka i jego konfidentów ekonomiczny model państwa, który nazywam kapitalizmem kompradorskim. Polega on na tym, że o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są komunistyczne tajne służby reprodukujące się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. W rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny wykorzystany jest w niewielkim stopniu, bo wszyscy, którzy do sitwy nie należą, są wyrzucani poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym i podobnymi. Skutki tego modelu są widoczne gołym okiem w postaci emigracji zarobkowej, bezrobocia i rozszerzających się obszarów niedostatku. Drugim czynnikiem determinującym sytuację gospodarczą naszego nieszczęśliwego kraju jest Anschluss do Unii Europejskiej, którego 10. rocznicę będziemy obchodzili 1 maja. Anschluss stworzył polityczne warunki realizacji niemieckiego projektu Mitteleuropa z roku 1915. Dotyczył on politycznego urządzenia Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim i zakładał ustanowienie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarkach niekonkurencyjnych, ale peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ten projekt od co najmniej 10 lat jest z powodzeniem w naszym nieszczęśliwym kraju realizowany. W rezultacie gospodarka polska jest wprowadzana w coraz głębszy rodzaj kolonialnej zależności, która pociąga za sobą postępujące wysychanie źródeł bogactwa narodowego. Oto głównym pracodawcą w Łodzi, będącej jeszcze niedawno ważnym ośrodkiem przemysłowym, jest miejscowy uniwersytet. Głównym pracodawcą w Gdyni jest tamtejszy urząd miejski. W innych miejscowościach największymi pracodawcami są szpitale, a w Skarżysku Kamiennej, mieście zbudowanym wokół zakładów zbrojeniowych, największym pracodawcą jest firma zajmująca się segregacją używanej odzieży. Lepsze sztuki wstawiane są do lumpeksów, a reszta przerabiana na czyściwo do maszyn. Skąd zatem ma brać się bogactwo kraju, skoro największymi pracodawcami są żyjące z podatków albo tak zwanych składek jednostki budżetowe? Warto zwrócić uwagę, że ten stan rzeczy trwa niezmiennie bez względu na to, która ekipa umiłowanych przywódców piastuje akurat zewnętrzne znamiona władzy. W moim przekonaniu jest to kolejna poszlaka wskazująca na to, iż punkt ciężkości władzy w Polsce leży poza konstytucyjnymi organami państwa. Polska jest krajem okupowanym przez rozrastające się bezpieczniackie watahy, na których wrażenie może zrobić jedynie perspektywa utraty korzyści z okupacji. Jest to możliwe tylko w przypadku przywrócenia ludziom władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają poprzez swoją pracę. Ale takiej reformy nie proponuje żadne z parlamentarnych ugrupowań, które specjalizują się w pasożytowaniu na naszym nieszczęśliwym kraju. Mówił Stanisław Michalkiewicz.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Był to felieton Spróbuj Pomyśleć. Za minutę będzie godzina 18. Odmówimy modlitwy Anioł Pański. Dochodzi godzina 18:00.